Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Państwa w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, ja również się Państwu kłaniam.
Wiemy, że spodobała się Państwu piosenka o ułanach, którą w ubiegłotygodniowej audycji zaśpiewał chór Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej oraz Bernard Ładysz. Utwór miał zarówno przed, jak i po wojnie kilkoro wykonawców, między innymi chór Dana, Lucynę Szczepańską, śpiewaczkę operową i aktorkę, czy Weronikę Ignatowicz-Bell, związaną z polską estradą emigracyjną oraz paryską słynną Folie Bergère.
A my pozwoliliśmy sobie wrócić na Państwa oczywiście życzenie do pieśni Maki, tym razem we współczesnej aranżacji w wykonaniu Natalii Schroeder i Kamila Bednarka. Wymienione nazwiska wykonawców z pewnością znane są młodemu pokoleniu naszych słuchaczy, którzy zapewne zdziwią się, że słowa do tego utworu napisał w latach 30. XX wieku Kornel Makuszyński, kojarzony przede wszystkim z twórczością literacką dla dzieci i młodzieży.
Z twórczością i życiem Kornela Makuszyńskiego można zapoznać się w Muzeum Pisarza w Zakopanem, w którym osiedlili się po II wojnie światowej państwo makuszyńscy. Przypomnę, że pisarz urodził się w Stryju, około 60 km od Lwowa, w polskim mieście, które w wyniku zaborów znalazło się w granicach Cesarstwa Austriackiego. W międzywojniu należało do województwa stanisławowskiego, a dziś leży na Ukrainie.
Ukrainie, która cały czas broni się przed rosyjskim agresorem, mamy świeżo w pamięci, jak określono nieintencjonalny atak, w wyniku którego w powiecie chrubieszowskim zginęły dwie osoby. My jednak chcemy wrócić do informacji sprzed kilku dni dotyczącej zgody, jaką otrzymała Fundacja Wolność i Demokracja na rozpoczęcie prac archeologiczno-poszukiwawczych Polaków zamordowanych przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku na Podolu. O informacje dotyczące przebiegu prac zwróciliśmy się do pana Macieja Dancewicza, wiceprezesa Fundacji Wolność i Demokracja.
Zamierzamy rozpocząć pracę jeszcze w tym roku o tyle, o ile można działania, nazwijmy administracyjne, nazwać początkiem prac. To znaczy czeka nas przede wszystkim najpierw zorganizowanie ekipy, załatwienie sobie pozwoleń lokalnych, bo miejscowość Późniki nie istnieje. Teren dawnej wsi Późniki jest częścią wsi Sadowe. Przed wojną była to wieś Nowosiłka Kropiecka. I musimy sobie załatwić wtedy zgodę gospodarza terenu, czyli władz lokalnych oraz być może jeszcze władz, które po polsku bym nazwał nadleśnictwem. Dlatego, że część tej wsi należy i być może cmentarz, to musimy sobie jeszcze rozpoznać, należy do lasów. To jest pierwszy krok, który trzeba będzie zrobić i postaramy się to wykonać jeszcze w tym roku. Natomiast takie prace poszukiwawcze, no to realnie to jest wiosna przyszłego roku.
Jaki obszar, jaki zakres tych prac państwo przewidują?
Mogiła, nazwijmy to mogiła, czyli to jest tak naprawdę dół, bo mogiłą to się dopiero stanie po tych wszystkich działaniach, które chcemy przeprowadzić. Znajduje się na terenie dawnego cmentarza we wsi Późniki, jak mówię, nieistniejącej wsi Późniki. Cmentarz jest odnaleziony, to znaczy wydarty lasowi, bo przez właściwie 80 lat zarósł i w ciągu ostatnich 3 lat nasza fundacja wspólnie z harcerzami polskimi z Łodzi i polskimi harcerzami z Wołynia przeprowadziła czyszczenie tego cmentarza. Także odnaleziono nagrobki, kamienne krzyże i nad tym cmentarzu znajduje się ten dół, gdzie leżą szczątki ofiar. Pierwszym ruchem będzie odnalezienie tej mogiły. Mamy mapy powstałe, narysowane w pamięci przez świadków tej zbrodni, tych, którzy stracili w trakcie tego napadu bliski. Pierwszy krok to jest namierzenie tego miejsca i na to mamy zgody. W tych pracach będą uczestniczyć archeolodzy ukraińscy, bo takie jest prawo i taki mamy wymóg, ale mamy zgodę na to, żeby w tych pracach brali udział też specjaliści z Polski. Czyli pierwszym krokiem będzie odnalezienie tego miejsca, odsłonięcie i w efekcie tego pozyskanie zgody na prace ekshumacyjne, na otwarcie tego dołu, no a w efekcie już na samym końcu godny pochówek i upamiętnienie ofiar.
Miejmy nadzieję, że będzie to realny scenariusz.
No jesteśmy optymistami, to znaczy przez kilka lat wszelkie tego typu działania były zamrożone. Temat jest trudny. Relacje polsko-ukraińskie do pewnego momentu nie były łatwe. Już nie chodzi o ofiary UPA, bo to być może w jakimś stopniu można nawet zrozumieć, że to jest jakiś problem dla Ukrainy. Natomiast nawet były braki jakichkolwiek zezwoleń na prowadzenie prac archeologiczno-poszukiwawczych żołnierzy września poległych w 1939 roku, które to wcześniej też nasza fundacja poszukiwała, znalazła i ekshumowała wspólnie z polskimi i ukraińskimi archeologami ponad 130 żołnierzy z różnych miejscowości pod Lwowem. Zostały ekshumowanych i pochowanych na cmentarzu w Mościskach. Natomiast od kilku lat nie było takiej możliwości. W związku z tym uważam to za jakiś rodzaj przełomu. No, chciałbym, żeby za tym poszły następne kroki, bo to nie tylko ta jedna miejscowość, ale takich miejscowości, jak wiemy, jest bardzo dużo na Ukrainie i nie tylko ofiary OUN-UPA, ale różne inne ofiary wojenne, w tym właśnie żołnierze z września 1939 roku, czy żołnierze Armii Krajowej polegli na Wołyniu w 1943. No więc takich miejsc jest dużo i chciałbym, żeby to było jakieś przełomowe dla obydwu stron, żeby ten impas został pokonany, żeby też strona ukraińska nie obawiała się tego tematu. Nie chcemy nie wiadomo czego, po prostu chcemy odnaleźć mogiły naszych bliskich, chcemy ich pochować, chcemy ich upamiętnić. To jest tak, jak teraz na wschodzie Ukrainy są znajdywane groby masowe ofiar Rosjan, mieszkańcy różnych miast i miejscowości, którzy zostali zamordowani w trakcie tego najazdu rosyjskiego, teraz mają możliwość pochować, odnaleźć te groby, te doły, potem pochować, tak jak należy, upamiętnić, pomodlić się. No Polacy tego nie mieli. Myśmy tego nie mieli przez kilkadziesiąt lat, więc liczę na to, że teraz spojrzenie na ten temat trudny będzie inne i no jestem optymistą. Także przyjęliśmy to z optymizmem. Czekaliśmy troszeczkę na to, no ale rozumiem, że jest wojna, no bo właściwie wystąpienie, oficjalne nasze wystąpienie, formalne pismo poprzez naszą ambasadę w Kijowie do Ukraińskiego Ministerstwa Kultury zostało wysłane w czerwcu tego roku. No w listopadzie, na samym początku listopada otrzymaliśmy odpowiedź, że strona ukraińska zgadza się na prowadzenie prac poszukiwawczych przy udziale polskich specjalistów.
Mamy nadzieję, że ta jednostkowa, pierwsza zgoda władz ukraińskich stanie się, jak powiedział pan Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, swoistym przełomem, zważywszy, że od 2017 roku wszystkie prace prowadzone przez stronę polską były wstrzymane. a na godny pochówek zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich Polaków czekają rodziny ofiar, między innymi pan Ryszard Rusiłowicz, urodzony nieopodal Kowla, mieszkaniec Gdańska.
Potomkowie ofiar wołyńskich mają obecnie około 80, a raczej bardziej ponad 80 lat. I w związku z tym dla nas sytuacja jest bardzo pilna i każdy krok do przodu ze strony ukraińskiej jest dla nas pozytywny, ale chcielibyśmy, żeby te kroki ułatwiające nam pracę były szybsze na Ukrainie. No niestety wyczuwam, że jest opór, żebyśmy my za dużo się po prostu na Ukrainie nie prowadzili prac, żeby one były jednak dawkowane, a to jest pewien mankament w tej całej sprawie. Kilka dni temu pojechałem do Kowla i okolic, gdyż miesiąc listopad jest takim miesiącem pamięci o zmarłych. Pojechałem i na cmentarzu. Mam 7 mogił, które są w miarę dobrym stanie, bo mój przyjaciel pilnuje, by wyglądały przyzwoicie. No a ja pozapalałem światełka, pomodliłem się i później pojechaliśmy 15 kilometrów od Kowla w rejon, gdzie moją mamę zamordowano i zakopano razem z moim kuzynem, który miał 10 lat. Rozmawiałem z ważnymi postaciami z IPN-u. Część uważa, że należałoby tam postawić krzyże i na tym miejscu pomodlić się i poświęcić tę ziemię, ale ja jestem zwolennikiem zabrania szczątków mojej rodziny, bo to jest w rejonie Kowla i w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego. Około 10 osób zamordowanych, w tym kilkoro dzieci. Ja marzę o tym, żeby moją mamę i to moją rodzinę pochować w Sopocie, tam gdzie jest dla mnie przygotowane miejsce.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz proponujemy, żebyśmy wspólnie przenieśli się do Wilna. Redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt jest już na kresowym posterunku. Witamy pana redaktora.
dziękujemy za korespondencję. Za kilka minut po przerwie w drugiej części audycji porozmawiamy o Brunonie Szulcu. Dziś bowiem przypada 80. rocznica śmierci artysty z Drohobycza. Ale przedtem posłuchajmy kresowego kalendarium historycznego, które przygotował
redaktor
Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Czas na naszą wycieczkę po kartach historii. 14 listopada 1836 roku w Wilnie urodził się Michał Elwiro Andriolli, polski rysownik, ilustrator i malarz. Reprezentował nurt romantyczny. Artysta intensywnie pracował nad obrazami do dzieł Adama Mickiewicza, będąc autorem m.in. najbardziej znanych i dotąd najpopularniejszych ilustracji do Pana Tadeusza. Kolejna wielka postać z kresów urodziła się tego samego dnia, chociaż zdecydowanie później, bo 14 listopada 1878 roku we Lwowie na świat przyszedł Leopold Staff, poeta, tłumacz i eseista. Studiował na przełomie wieków, dokładnie na przełomie XIX i XX wieku na Uniwersytecie we Lwowie prawo, filozofię i romanistykę. Leopold Staff za życia nazywany był pomnikiem polskiej poezji. W każdym razie do postaci Leopolda Staffa powrócimy jeszcze pod koniec kalendarium. Tymczasem jeszcze jedna osoba, ale związana tym razem z Wilnem. Tak dziś przenosimy się między Wilnem i Lwowem. Otóż 15 listopada 1907 roku zmarł Rafał Kalinowski, urodzony w Wilnie właśnie. To święty Kościoła katolickiego, polski karmelita. Warto tu dodać, że nim został karmelitą, miał za sobą zsyłkę. Za udział w powstaniu styczniowym został aresztowany i skazany na karę śmierci, ale w wyniku starań rodziny karę tę zamieniono na 10 lat katorgi na Syberii. To, że mamy w Gdańsku i na Pomorzu mieszkańców, którzy są z Lwowa, to jasne, ale mamy także jeden widoczny lwowski element w pejzażu miasta. Otóż jest pewien monument, ale od początku. Pod koniec XIX wieku, dokładnie 20 listopada 1898 roku, na wałach hetmańskich w Lwowie odsłonięto pomnik króla Jana III Sobieskiego. Jego autorem był lwowski rzeźbiarz Tadeusz Barącz. Do postaci Sobieskiego pozował Marian Stipal. Z jego prawnukiem Leszkiem Jerzym Pękalskim, mieszkającym w Sopocie, rozmawiali panowie kiedyś w kresowym saloniku. Ów pomnik po zmianach granic po II wojnie światowej trafił najpierw do Warszawy. Przez 16 lat stał w parku w Wilanowie, a w końcu przewieziono go do Gdańska. Tu umieszczono pomnik na Targu Drzewnym. Jest jednak pewna różnica. Pierwotnie król skierowany był twarzą ku wschodowi. Tak było jeszcze we Lwowie. W Gdańsku natomiast królewskie oblicze Lwa Lechistanu spogląda na zachód. Obiecałem, że na koniec kalendarium powrócimy do Leopolda Staffa, więc Grzegorz Turnał śpiewa do słów wiersza Leopolda Staffa, więc można kochać.
Więc można kochać i nie wiedzieć o tym, po przypadkowym, najkrótszym spotkaniu, dłoń sobie wzajem podać w pożegnaniu i w dusz spokoju odejść z bezpowrotem, by już nazajutrz ledwo po rozstaniu dzień ów zabłądzić pamięci przelotem i stając jakby przed czymś cudnym, złotym, uczuć się nagle sercem na wygnaniu. Odtąd wracać wstecz wciąż i na próżno, przesiewać przeszłość wspomnienia przetakiem, by coś w niej znaleźć, co było żywotem. Lecz smętm żyje no szarym, suchym makiem, jak proch w klepsydrze, co szemrze za późno. Więc można kochać i nie wiedzieć o tym, i w dusz spokoju odejść z bezpowrotem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
wspomnienia uleciały gdzieś za góry hen. Zwiędły, zbladły, poszarzały jak weselny tren. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Jeszcze poroch w każdej mowie znaczy rzeczny próg. W Stryju i w Stanisławowie ten sam mieszka Bóg. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
To był utwór w wykonaniu Grzegorza Tomczaka, a dziś o Brunonie Schulzu w 80. rocznicę jego śmierci porozmawiamy w kresowym saloniku Radia Gdańsk z naszym gościem, panią Katarzyną Warską, doktorantką na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy panią serdecznie.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
To stało się dokładnie 80 lat temu. 19 listopada 1942 roku, około południa, w Drohobyczu. Do dziś krążą różne wersje dotyczące okoliczności śmierci artysty.
Ten dzień nazwano później Czarnym Czwartkiem. Hitlerowcy wyszli na ulicę Drohobycza i strzelali do napotkanych na ulicy Żydów. Po prostu, bez ostrzeżenia, bez powodu. Miało ich rozwścieczyć to, że jeden z drohobyckich Żydów, aptekarz, ranił gestapowca z rewolweru. I jedną z ich ofiar był właśnie Bruno Schulz, który wtedy miał już aryjskie papiery i planował ucieczkę z Drohobycza. Poszedł do Judenratu, pochlebł na drogę i tam zginął na ulicy, na rogu ulic Mickiewicza i Czackiego. I co do tego świadkowie się zgadzają, a różnice, o których pan mówi, jak mi się wydaje, zaczynają się dalej. To znaczy nie jest pewne, kto Schulza zastrzelił. Taką obowiązującą podręcznikową wersją jest to, że był to Karl Günther. Ale część świadków wskazuje na Friedricha Denga, ktoś na Józefa Gabriela, nawet na Felixa Landaua, który był tak zwanym protektorem Schulza. Ale ta wersja wydaje nam się najmniej prawdopodobna. Raczej było tak, gestapowiec, który Schulza zamordował, właśnie prawdopodobnie Günther, mścił się na Landale za to, że ten zabił dentystę tegoż Günthera, jak on mówił, mojego Żyda, w związku z tym zabił jego Żyda, którym był Schulz. Nie wiemy też, kto właściwie Schulzowi załatwił te alejskie papiery, o których mówiłam. Łączy się z tym grono warszawskich przyjaciół Schulza, Zofię Naukowską i Tadeusza Sturm-Desztrema, który miał przekazać dalej te papiery Bogusławowi Moroniowi, ale też na przykład ucznia Schulza z Drohobycza, Tadeusza Wójtowicza. Wreszcie nie wiadomo, kto tak naprawdę Schulza pochował i gdzie. Także, tak jak pan słusznie wspomniał, pozostaje wiele niewiadomych, ale pewne jest to, że to określenie dzika akcja, którym drohobyczanie określają to, co się stało w czwartek 19 listopada 1942 roku, to jest prawdziwe.
Tak się zastanawiamy z panem Michałem, jak to się stało, że poświęciła pani naukowe życie i ta twórczość Brunona Schulza panią zainteresowała. Prozaik, rysownik, malarz, tłumacz, krytyk literacki, wielka postać. Co było tak naprawdę magnesem, który przyciągnął panią do tej postaci?
Niestety moja historia jest prozaiczna. Ja byłam studentką polonistyki na studiach magisterskich, kiedy brnęłam przez zaczętą pracę magisterską o Stanisławie Przybyszewskiej. I pamiętam, że przeczytałam wtedy takie wspomnienie profesora Józefa Bachurza, wielkiej postaci gdańskiej polonistyki, że wszystko to, co najważniejsze dokonał w swojej karierze literaturoznawczej, to były prace zlecone. I wtedy w ramach tego on na przykład opracował dla Biblioteki Narodowej lalkę czy Nad Niemnem. I miałam takie poczucie, taki kryzys wtedy i współpracowałam już z profesorem Stanisławem Rośkiem na polu wydawniczym. I profesor wtedy tworzył grupę szulcologiczną. Chciał stworzyć kalendarz życia, twórczości i recepcji Bruna Schulza, dalej wydawać. Schulza już od kilku lat się tym zajmował i właśnie skupiał środowisko szulcologiczne. Ja po prostu do tej grupy dołączyłam na początku jako młoda redaktorka, a potem, chcąc zrobić coś, co jest potrzebne, spytałam go, jak mogłabym się na tym polu szulcowskim przydać. I wtedy wspólnie ustaliliśmy, że w związku z tym, że mam takie zainteresowania socjologiczno-polityczne, to obejmę temat szkolny. I tak rzeczywiście napisałam pracę magisterską o recepcji szkolnej Schulza, czyli o tym, jak Schulza najpierw nie czytano w szkole w PRL-u, bo było to z powodów politycznych niemożliwe, a potem jak go już czytano od lat 80. do dziś. To zresztą ukazało się w zeszłym roku jako książka Schulz w kanonie, a potem weszłam na pole biograficzne, ale domyślam się, do czego zmierza to pytanie, to znaczy do tego, co jest magnetyczne w Schulzu. I tutaj akurat jak już weszłam, to tak jak wiele innych osób, jak mi się wydaje, zostałam Schulzem zainfekowana, już posłużę się tą metaforą covidową, a z tej infekcji schulzowskiej, jak się zdaje, wyjść się już potem nie da. Jest wiele takich przykładów. Pierwszym po wojnie pewnie był Jerzy Ficowski, a teraz jest wiele innych takich osób, choćby Bronisława Stojanowicz, Serbka, która całe swoje życie poświęca zbieraniu wszystkich informacji dotyczących Schulza i prowadzi na przykład na Facebooku profil Bruno Schulz, jak profesor Stanisław Rosiek, jak Wiera Menioch, o której pewnie jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, która prowadzi od lat festiwal schulzowski w Drohobyczu.
Bruno Schulz był praktycznie samoukiem. Studiów, które podejmował we Lwowie i w Wiedniu, nie ukończył. Był wątłego zdrowia. Jego sytuacja materialna była trudna. Jak wiemy, dorabiał w gimnazjum króla Władysława Jagieły w Drohobyczu jako nauczyciel, ale podobno tej pracy nie lubił. Początki kariery nie były więc obiecujące.
Postaram się to oświetlić trochę inaczej. To znaczy, po pierwsze, Bruno Schulz rzeczywiście, żeby spełnić oczekiwania rodziny, podjął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej i rzeczywiście tych studiów nie ukończył, prawdopodobnie dlatego, że po drodze miał kłopoty zdrowotne, po czym wybuchła I wojna światowa, ale tam uzyskał już pierwszy egzamin państwowy, dzięki któremu mógł potem podjąć pracę nauczycielską, a nie był więc nauczycielem niewykwalifikowanym, wtedy mógłby podjąć tylko pracę w szkole powszechnej, a w stosunku do nauczycieli gimnazjalnych oczekiwania jednak były duże. Potem wyjechał do Wiednia, a był to okres, kiedy w Wiedniu tworzyli Egon Schiele, Gustav Klimt, więc tam spotkał się ze środowiskiem artystycznym i po powrocie do Drohobycza został już artystą i niewiele wiemy z lat 20., ale na pewno tworzył wtedy prace malarskie, z malarstwa się utrzymywał, wystawiał swoje prace, chciał podjąć studia ponownie w Wiedniu, tym razem na SP. Chciał wstąpić do ASP w Krakowie. Tak więc jego wykształcenie, może nigdy niepełne, było też w jakimś sensie instytucjonalne. Potem rzeczywiście od 1924 roku szkoła go na kilka lat pochłonęła. Do 1930 właściwie nie wystawiał prac plastycznych, ale od tego czasu później znów tak. Do 1935 roku, kiedy umarł jego brat, jego sytuacja finansowa była raczej dobra. Później miał na utrzymaniu siostrę, ale był już wtedy uznanym pisarzem. Więc wydaje mi się, że wbrew jakiejś obiegowej opinii, Bruno Schulz w życiu radził sobie zupełnie dobrze. I tak naprawdę to, co rzutuje na nasz obraz, to końcówka lat 30., kiedy praca w szkole sprawiała mu rzeczywiście duży kłopot, przede wszystkim dlatego, że konkurowała z pracą literacką, ale też dlatego, że Bruno Schulz zmagał się z depresją i właściwie sam ją u siebie diagnozuje. Postępowały jego kłopoty ze zdrowiem, ale myślę, że warto jego życie, jednak 50-letnie, widzieć jako pewien proces.
I gdyby to życie nie było tak interesujące, to pewnie nie zajęłaby się pani tą postacią. Zawsze jest tak, że są jakieś przełomy w karierze literackiej. Tak było pewnie ze spotkaniem w Warszawie z uznaną już pisarką i publicystką Zofią Naukowską, którą zafascynował podobno Bruno nie tylko rękopisem sklepów cynamonowych. Czy pani też to tak widzi?
Bruno Schulz najpierw chciał wydać swoje utwory za pośrednictwem Stanisława Szumana. To był bardzo znany wówczas psycholog. Łożyć miał na to jego brat Izydor, ale rzeczywiście ta próba okazała się nieskuteczna. Udało się Schulzowi dotrzeć do Zofii Naukowskiej. I to z pewnością było tak, że to właśnie ona została jego protektorką, że to dzięki niej w wydawnictwie Rój, wtedy wydawnictwie poczytnym, komercyjnym, na które zwracali uwagę krytycy, wydał Sklepy cynamonowe. A to, czego pan pije, rzeczywiście mieli krótki romans, ale był to w życiu Naukowskiej epizod, który ona prędko skończyła ze względu na swoją fascynację swoim sekretarzem, pisarzem Kuczyńskim, którego teraz już zupełnie nie bez powodu nie pamiętamy, przeciwieństwem Bruna Schulza, jeśli chodzi o kwestie fizyczne.
No, tych pewnie wątków takich tajemniczych jest więcej w życiu Bruna Schulza, tak jak i świat literacki, to świat wielokulturowy, z oczywistymi elementami kultury żydowskiej, często przedstawiany nierealnie, podświadomie, świat marzeń, pewnych sennych fantazji również, czy subiektywnych doznań. No tutaj ta barwa i te kolory rzeczywiście są wyraziste, ale też fascynacja i skłonność Schulza, niektórzy nazywają go demonologiem, dziś moglibyśmy nazwać nieco odległymi od przyjętych za normę.
Linia demonologów to określenie, którego użył Witkacy w stosunku do Schulza, wywiązując jego twórczość plastyczną od Cranacha, Dürera, pokazując jego powinowactwo z Robsem czy Goją. I chodziło głównie o twórczość plastyczną Schulza, przede wszystkim, jak sądzę, Księgę Bałwochwalczą, w której rzeczywiście zobaczymy dominującą kobietę i podległego jej mężczyznę, często o twarzy Schulza, często zmultiplikowanego, to znaczy na jednej grafice zobaczymy wielu niewielkiej postaci mężczyzn o twarzach Schulza. Myślę, że to Witkacy miał na myśli. Księgę Bałwochwalczą zresztą można w tym roku oglądać w wielu miejscach w Polsce. Nadal trwają wystawy w Bytomiu i w Krakowie. Myślę, że warto to zobaczyć ze względu na to, o czym pan mówi, że na tę śmiałość wyobraźni, na to, że być może nawet dziś wyda nam się odważne to, że nauczyciel gimnazjalny gotów jest przekazać taki artystyczny koncept.
Zapewne część słuchaczy naszej rozmowy ma przed oczami film Wojciecha Jerzego Hassa z 1973 roku, Sanatorium pod Klepsydrą, i te obrazy właśnie, wydaje się, bardzo dobrze przeniesione wizje Brunona Schulza. Proszę pani, kiedy wydawało się, że Bruno Schulz zdobył już pozycję w tej nowej polskiej międzywojennej literaturze, otrzymał między innymi odznaczenie państwowe Złoty Wawrzyn Akademicki, wybuchła II wojna światowa. Proszę powiedzieć, jak artysta próbował odnaleźć się w tej sytuacji, najpierw sowieckiej, a potem niemieckiej okupacji Drohobycza?
Myślę, że jest to właśnie elementem legendy literackiej Schulza, to znaczy, że ten moment erupcji jego talentu jest właściwie też momentem rychłego zakończenia jego kariery literackiej. Jak Schulz próbował odnaleźć się w tej rzeczywistości, jeśli mówiliśmy o tym, że szkoła była dla niego udręką, to można wyobrazić sobie, jak było to za czasów sowieckich, kiedy papierologia, pewien absurd w rzeczywistości był tak przytłaczający dla ludzi, którzy dużo lepiej od Schulza radzili sobie w tego typu sytuacjach. Schulz próbował przenieść się do Lwowa, utrzymywał kontakty ze swoimi przyjaciółmi ze środowiska artystycznego Lwowa, ale rzeczywiście był to czas, w którym widzimy właśnie to, jak zaczyna przegrywać z rzeczywistością. Próbował się jakoś odnaleźć, napisał nowelę, którą złożył w redakcji Nowych Widnokręgów. Z tą sytuacją wiąże się ta barwna anegdota o tym, że miał usłyszeć "Nam Prustów nie potrzeba", od której potem odżegnywał się Adam Warzyk, ale starał się też radzić sobie jako artysta plastyk, to znaczy współpracował na przykład z Bolszewicką Prawdą, czasopismem, które było wtedy wydawane w Drohobyczu. Po wkroczeniu Niemców oczywiście cały system oświatowy został rozwiązany. Schulz mógł podjąć tylko taką pracę, na jaką pozwalali okupanci. Najpierw pozwolono mu katalogować zrabowany księgozbiór, potem jego protektorem, stawmy to w cudzysłów, był wspomniany Felix Landau, dla którego Schulz był nadwornym artystą. Przygotowywał dla niego bibeloty, podobno jakąś szkatułkę, ale też ozdabiał ściany w jego willi, podobno też w drohobyckiej stajni. Te tak zwane freski Schulza stały się zresztą potem zarzewiem konfliktu, po tym jak Yad Vashem wywiozło je do Izraela.
Nie był to łatwy czas dla Brunona Schulza na pewno. Na koniec, choć pewnie sięgamy tylko pewnych fragmentów z życia tej wielkiej postaci, chcielibyśmy zapytać się o ten wątek i kresowy, ale też gdański, dotyczący jego i Józefiny Szelińskiej.
Bruno Schulz i Józefina Szelińska byli narzeczeństwem około 4 lat. Józefina Szelińska była polonistką, urodziła się w Brzeżanach, jej rodzice wyprowadzili się do Janowa pod Lwowem, potem ona skończyła studia polonistyczne i jako nauczycielka pracowała w Drohobyczu, tak się poznali. Później był to bardzo burzliwy związek dwóch bardzo silnych osobowości, bo Schulz, choć wydawał się tak wycofany, był egotykiem, Szelińska zerwała te zaręczyny i potem o Schulzu już nigdy nie chciała mówić. Po wojnie przyjechała do Gdańska, mieszkała najpierw przy ulicy Sobieskiego, potem przy ulicy Kościuszki. Nie utrzymywała kontaktów ze środowiskiem drohobyckim w Gdańsku, a byli tutaj też na przykład Bogusław Moroń, który pracował na Uniwersytecie Gdańskim, był językoznawcą. Też był uczeń Schulza Bogusław Marszal. Niemniej Szelińska prosiła też Jerzego Ficowskiego o to, by do czasu swojej śmierci została bezimienną J, by nigdy nie odkryć jej prawdziwej tożsamości, przy czym tu w Gdańsku było to tajemnicą Poliszynela, że to ona jest tą właśnie J, narzeczoną Schulza. O ile wiem, jej podwładne bardzo ceniły ją jako człowieka, jako szefową. Przyczyniła się rzeczywiście do rozwoju księgozbioru Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie była dyrektorką biblioteki, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, potem na Uniwersytecie Gdańskim.
Ale to też tragiczna postać. Mówię o roku 68 i zakończeniu życia.
To prawda, Józefina Szelińska po marcu 1968 roku, jako osoba z pewnością straumatyzowana swoim żydowskim pochodzeniem, sama złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektorki. Została szeregową bibliotekarką. Na początku lat 90. popełniła drugą próbę samobójczą. Pierwsza była po tym, jak zerwała zaręczyny z Brunem Schulzem. Druga okazała się skuteczna.
Chciałem spytać, jesteśmy już w Gdańsku. W Gdańsku istnieje i prężnie działa środowisko naukowe Schulzologów. Wydają Państwo czasopismo Schulz Forum, organizują wykłady, konferencje, także w Drohobyczu. Na ile pamięć o Brunonie Schulzu jest w tym mieście, myślę o Drohobyczu, dziś leżącym na Ukrainie, znana i pielęgnowana?
Dziękuję, że docenia Pan naszą działalność. Rzeczywiście staramy się prowadzić badania nad Brunonem Schulzem i popularyzować jego twórczość. Sprostuję tylko, że nasza działalność odbywa się raczej tu w Gdańsku i tu w Gdańsku organizujemy na przykład Dni Schulzowskie, ale wypadają one zupełnie blado przy festiwalu Brunona Schulza organizowanym przez środowisko drohobyckie. W tym roku latem odbył się już 10. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, zwany Schulzfestem, mimo wojny. Tak więc w Drohobyczu pamięć o Brunonie Schulzu kwitnie. Zarówno drohobyckie środowisko naukowe, które prowadzi badania historyczne nad Schulzem, jak i tamtejsi pasjonaci, admiratorzy Schulza odnajdują bardzo ciekawe informacje na jego temat i kultywują jego pamięć, to znaczy w Drohobyczu są zarówno tablica w miejscu śmierci Bruna Schulza, jak i na jego domu jest Izba Pamięci w szkole, w której pracował. Jest też ulica Bruna Schulza i wiem też, że ukraińscy badacze Schulza sprawdzają jego popularność wśród mieszkańców i ona znacznie się zmienia. To znaczy, jeśli wiele lat temu było tak, że rzeczywiście Schulz był postacią nieznaną, to teraz staje się raczej chlubą Drohobycza.
I również staje się postacią bardziej znaną w Gdańsku. Dzięki pani osobie także. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I tak oto nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Jak zawsze dziękujemy Państwu za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy oczywiście do słuchania nas za tydzień, 26 listopada, początek audycji kilka minut po godzinie 16 czasu polskiego.
Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zaproponujemy Państwu piosenkę Szkoda Twoich łez, dziewczyno, w wykonaniu Jerzego Połomskiego, piosenkarza i wspaniałego artysty estradowego. Przypomnę, że w 1958 roku Połomski, mając tylko 25 lat, zajął drugie miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na najpopularniejszego polskiego piosenkarza. Podobno otrzymał najwięcej głosów, ale jury zdecydowało, że Młokosowi Połomskiemu nie wypada wyprzedzić Mieczysława Foga i stąd to drugie miejsce.
Artysta o pięknym, charakterystycznym głosie, kształconym u Wandy Wermińskiej, mezzo-sopranistki urodzonej w majątku Błoszczyńce w ówczesnej guberni kijowskiej, primadonny przedwojennego Teatru Wielkiego w Warszawie. Artysta, jak podkreślano, o nienagannej dykcji i elegancji w stroju i zachowaniu. Jerzy Połomski odszedł od nas kilka dni temu, 14 listopada, w wieku 89 lat, ale jego piosenki, drodzy Państwo, na zawsze z nami pozostaną. A audycję zrealizowała
Aleksandra Woźniak.
Siedzimy razem w tej tawernie, ja i ty, a z twoich oczu niespokojnych płyną łzy i płyną słowa pełne żalu, pełne skarg z twych jeszcze wczoraj uśmiechniętych warg. No nie bądź taka smutna, nie bądź na mnie zła, posłuchaj starych Hoze na gitarze gra, a goście z fajek swych puszczając dym pytają, czy zatańczysz im. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości zczezł i tylko płonie w szklankach wino. Szkoda próżnych słów, dziewczyno, nie zabłyśnie znów. Dziewczyno, tęczo naszych snów, co dziś powstają, jutro giną. Więc napijmy się za miłość, której nie ma już. Zapomnijmy się, pójdź do mnie, szczęście mi stwórz. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości zczezł, zostało tylko w szklankach wino. Dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości zczezł i tylko płonie w szklankach wino. Szkoda próżnych słów. Dziewczyno, nie zabłyśnie znów. Dziewczyno, tęczą naszych snów, co dziś powstają, jutro giną. Więc napijmy się za miłość, której nie ma już. Zapomnijmy się, pójdź do mnie, szczęście mi stwórz. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości zczezł, zostało tylko w szklankach wino.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.